Dziękuję bardzo za przedstawienie oczywiście. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać, tak jak to wynika z harmonogramu, o musicalu w tym okresie klasycznym hollywoodzkim. I jak widziałem właśnie w harmonogramie semestru, no są Państwo właściwie w środku takiego wielkiego bloku zajęć o Hollywood, o kinie amerykańskim tamtego okresu. I tu nieprzypadkowo znalazł się zapewne odrębny wykład o musicalu, ponieważ no, musical jest takim zjawiskiem, które dla tamtego kina i dla tamtego systemu hollywoodzkiego no, jest jednym z takich zjawisk fundamentalnych, jednym z takich filarów, jednym z tych gatunków, które są wówczas bardzo chętnie produkowane, oglądane, które przynoszą ogromne zyski. I nieprzypadkowo, myślę, że Państwo zresztą o tym pamiętają, tak naprawdę już na innych wykładach, które dotyczyły innych zagadnień, ale już Państwo mieli okazję oglądać również amerykańskie musicale, chociażby Czarność księżnika z Oz, chociażby też klasyfikowany czasem jako musical Śpiewak jazz bandu, prawda? Przy innych tematach również ten gatunek się pojawiał. Nieprzypadkowo, dlatego że po prostu to jest jedno z takich zjawisk no, o bardzo istotnym pozycji, o istotnej, wysokiej randze, jeżeli chodzi właśnie o ten okres kina hollywoodzkiego. Żebyśmy jakoś spróbowali sobie ten wykład ustrukturyzować, ponieważ mamy oczywiście do czynienia ze zjawiskiem ogromnym. Zobaczą Państwo, ile wtedy musicali powstaje i jak bardzo są one czasem zróżnicowane. To chciałbym, żebyśmy się mniej więcej trzymali takiego wstępnego planu, gdzie najpierw sobie porozmawiamy w zarysie tylko o historii musicalu od oczywiście okresu przełomu dźwiękowego do właściwie no powiedzmy połowy czy końca lat 50., dlatego że to jest ten okres, no po pierwsze, to już Państwo wiedzą, ten okres uznawany za okres klasyczny, jeżeli chodzi o kino hollywoodzkie i ten okres, w którym ta popularność musicali rzeczywiście jest największa i one stanowią, tak jak powiedziałem, filar tego systemu. Później to już będzie się zmieniało, będzie zmieniało się Hollywood, będzie zmieniała się pozycja, poetyka musicalu, więc ten okres późniejszy już nas bezpośrednio interesował nie będzie. Przy czym zastrzegam, że tutaj no właśnie będziemy się zajmować tylko takimi kwestiami najważniejszymi. To będzie taki zarys najważniejszych pewnych ruchów, najważniejszych filmów, wspomnienie o najważniejszych gwiazdach filmowych również, z tego względu, że no to jest zjawisko bardzo rozległe i nie chciałbym tylko na historii się skupiać. Zresztą ten taki aspekt historyczny bardzo dobrze chociażby w podręczniku Kino klasyczne, które Państwo mają w lekturach, został opisany, więc tam po faktografię mogą Państwo również sięgnąć i po opis tych właśnie przemian i ewolucji. Drugim takim punktem, na którym chciałbym się skupić na tym wykładzie później, będzie omówienie pewnej specyficznej formy czy poetyki musicalu właśnie, tak abyśmy spróbowali się zastanowić nad tym, czym ten film się charakteryzuje w aspekcie formalnym, co go wyróżnia, jakie są pomysły na to, aby ten film widzowi przedstawić, tak żeby zwrócić uwagę też na to, że no musical to nie jest tylko i wyłącznie zwykły film z dodanymi piosenkami, że to jest sprawa jednak bardziej fundamentalna i skomplikowana. No i trzeci taki aspekt, którym myślę, że ten wykład zakończymy, to kwestia takiej kulturowej interpretacji musicalu, to znaczy spróbujemy zastanowić się, co też takiego było w tym gatunku, że on stał się, zwłaszcza w kulturze amerykańskiej, tak ogromnie popularny. Co takiego było w nim, że ludzie tak chętnie go oglądali? W jaki sposób on, powiedzmy, wpisuje się w tę amerykańską kulturę? Ale zaczynając od tego aspektu historycznego, oczywiście mówimy sobie o początkach filmowego musicalu, natomiast musimy pamiętać, że musical jako gatunek jest również gatunkiem scenicznym, który w Ameryce właśnie mniej więcej na przełomie XIX-XX wieku powstaje, wykształca się i bardzo dynamicznie rozwija, również w tym okresie, o którym będziemy mówić, więc jakby ten rozwój musicalu filmowego przebiega często w pewnych związkach, równolegle również do pewnego rozwoju musicalu scenicznego, musicalu teatralnego, prawda, sceny na Broadwayu, wszyscy to mniej więcej znamy, więc jakby tutaj ten aspekt teatralny też będzie istotny i będzie czasem nam powracał. Natomiast oczywiście, kiedy tylko mamy do czynienia z przełomem dźwiękowym, kiedy tylko dźwięk w kinie, taki jak to my go dzisiaj znamy, się pojawia, to oczywiście naturalne jest, że studia hollywoodzkie zaczynają również sięgać po nie tylko po mowę, a właściwie nie przede wszystkim nawet po mowę, ale po śpiew i po muzykę. To jest po prostu atrakcyjne, to jest coś, co może widza przyciągnąć, to jest coś, co sprawi, że on do tego kina pójdzie. I rzeczywiście w tym pierwszym okresie dźwięk, i to musimy sobie zaznaczyć, ale to Państwo też na pewno wiedzą z wykładów poprzednich, to po prostu dźwięk jest nowinką, prawda? Dźwięk jako atrakcja, jako coś, co widzów przyciąga do kina, i to sprawia też, że tych filmów, które zaczynają w swoją tkankę taką fabularną, gdzieś tam piosenki czy muzykę włączać, jest bardzo wiele. I jak to wyglądało, widzieli Państwo już bardzo dobrze na przykładzie śpiewaka jazz bandu. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że to powstanie musicalu przebiega w taki sposób płynny, bezkonfliktowy. To nie jest tak, że musical się wyłania od razu w pełnej i skończonej formie. To znaczy, to jakby w sposób oczywisty mamy tam do czynienia z rozmaitymi problemami. Pierwsze problemy to oczywiście problemy natury technicznej, to znaczy to, że ten dźwięk w kinie wprowadzono, to nie znaczy, że udało się przezwyciężyć wszelkie problemy. To generuje cały szereg nowych problemów związanych z rejestracją, związanych z grą aktorską, związanych z synchronizacją tego dźwięku później, z osprzętem na sali kinowej i tak dalej. Nawiasem mówiąc, o tych w taki już żartobliwy sposób, o tych problemach będzie opowiadała też deszczowa piosenka, bo jej akcja rozgrywa się właśnie w Hollywood w okresie przełomu dźwiękowego, tuż po sukcesie śpiewaka jazz bandu. Więc studia hollywoodzkie mają w taki oczywisty sposób rozmaite problemy natury technicznej, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób dźwięk wykorzystywać. Inny problem to oczywiście problem z tym, w jaki sposób te numery muzyczne, te piosenki do filmu wprowadzić. I jakby w tym pierwszym okresie właśnie, na początku, znaczy w okresie przełomu, powiedzmy lat 20-30, w sposób taki bardzo często się to tak opisuje, taki bardzo chaotyczny studia hollywoodzkie te numery muzyczne, te piosenki do filmu wprowadzają. Zresztą Rick Altman, badacz, który między innymi gatunkami filmowymi, ale również musicalem, jak Państwo zobaczą, zajmował się bardzo blisko, wskazuje, że tak naprawdę to jest wówczas taki proces, czy takie zjawisko do, po prostu dołączania tej takiej materii muzycznej do bardzo różnych gatunków. To pozwolę sobie odczytać cytat z jego pracy Gatunki filmowe. Jednak pierwsze filmy dźwiękowe skoncentrowane na artystach estradowych i ich muzyce nie były w tamtym okresie uznawane za musicale. Początkowo obecność muzyki traktowano po prostu jako sposób przedstawienia materiału fabularnego, który był już uwikłany w określone związki gatunkowe. W pierwszych latach hollywoodzkiego kina dźwiękowego termin musical funkcjonował tylko jako przymiotnik, czyli muzyczny, wiązany z tak zróżnicowanymi pojęciami jak komedia, romans, melodramat, rozrywka, atrakcja, dialog i lewia. Więc mamy tutaj do czynienia właśnie z taką stosowaną po prostu metodą prób i błędów, prawda? Dołączania tego materiału muzycznego, ponieważ jest to bardzo atrakcyjne, do bardzo różnych gatunków, do bardzo różnych fabuł. No i mamy to, o czym sobie wspomnieliśmy wcześniej, czyli ten nacisk formy teatralnej, ponieważ w naturalny sposób ta forma musicalowa, broadwayowska jest tutaj pewnym wzorcem, który twórcy do którego twórcy mogą się odwoływać, ponieważ zresztą z Broadwayu wielu artystów wtedy do Hollywood przyjeżdża i zaczyna przy tego rodzaju filmach pracować. O tym też, zdaje się, profesor Rafał Syska wspominał. No to w naturalny sposób, powiedzmy, ta forma teatralna przenika do filmu i jakby to sprawia, że te filmy stają się takie bardzo statyczne, teatralne. I tu między innymi jeden z takich przykładów, bardzo, bardzo charakterystyczny film Broadway Melody, określany zazwyczaj jako pierwszy taki już wykształcony musical, taki, który powiedzmy stanowi pewien wzór, pewien paradygmat dla filmów późniejszych. No i widzą Państwo, że to jest po prostu rejestracja, ta scena oczywiście, to jest rejestracja po prostu numeru, który w teatrze się odbywa. Ponieważ to był film o artystach właśnie estradowych, no to tak pomyślano o tym, aby te piosenki czy numery muzyczne, taneczne wprowadzać. Po prostu jako rejestrację tego, jak oni występują na scenie. Więc jest to umotywowane po prostu wewnętrznie w ramach pewnej fabuły. Co oczywiście, no, jak się Państwo domyślają, sprawia, że te numery, te sceny były dosyć statyczne. Co było też wymuszone kwestiami technicznymi po części. To znaczy, ponieważ wówczas dźwięk nagrywano synchronicznie, czyli równolegle z obrazem, a kamera hałasowała, to ona musiała stać za szybą dźwiękoszczelną. W związku z tym też nie bardzo można było tutaj nią w sposób bardziej dynamiczny operować. Chociaż już oczywiście w Broadway Melody pojawiają się chociażby na przykład takie ujęcia, które no są takimi spojrzeniami, których widz teatralny czy patrzymy w taki sposób, w jaki sposób widz teatralny spojrzeć nie może, prawda? Zbliżenia na przykład na nogi stepującej tancerki, więc już tutaj pojawia się taki pomysł na to, aby w jakiś sposób to przy pomocy tych narzędzi filmowych zdynamizować i odróżnić od tej formy teatralnej. Niemniej ze względów rozmaitych, również tych technicznych, no nie było to jeszcze możliwe na szeroką skalę. W każdym razie Broadway Melody jest takim filmem, tak jak wspomniałem, takim uznawanym za taki paradygmatyczny, często podawany jako taki pierwszy w pełni ukształtowany musical, który co więcej, tam rzeczywiście on został wyprodukowany przez studio MGM. Rzeczywiście to studio dołożyło wszelkich starań, aby między innymi wyeliminować te rozmaite kłopoty dźwiękowe, aby ten dźwięk był w tym filmie jak najlepszy, aby nie było tutaj rozmaitych problemów związanych chociażby z synchronizacją, więc jakby położono na to bardzo, bardzo taki mocny nacisk, co też sprawia, że on wyróżnia się spośród tych pierwszych filmów muzycznych, które się wówczas pojawiają. I zazwyczaj jest określany jako taki moment przełomu, prawda? Gdy dźwięk przestaje być już trochę atrakcją samą dla siebie, a staje się czymś wykorzystywanym jednak do budowania pewnej opowieści. Zresztą ten film nie tylko osiągnął wielki sukces w kinach, ale też otrzymał wówczas Oscara za najlepszy film, więc tutaj jakby to został doceniony bez wątpienia. To inny taki, nie najlepszy niestety, kadr z filmu też z 1929 roku, Hollywood Review, taki film, który tak naprawdę stanowi w gruncie rzeczy, i tutaj też widzą Państwo ten nacisk takiej formy teatralnej, stanowi w gruncie rzeczy coś w rodzaju, tak jak to w sumie tytuł zapowiada trochę, rewi, czyli takich numerów ze sobą w gruncie rzeczy niepowiązanych fabularnie, prawda? Tam mamy jakiś występ muzyczny, ktoś zatańczy, mamy scenę z Romeo i Julii, jakiś taki sketch komiczny i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym różne numery, które po prostu nie są ze sobą połączone w żadną większą fabułę, ale umieszczam tu też ten kadr, dlatego że to jest kadr z numeru, w którym wykonywano między innymi piosenkę Singing in the Rain, czyli tę, która będzie później powracała w deszczowej piosence, więc tu jakby mamy pewien taki gest odwołania się w tym filmie do przeszłości. Co charakterystyczne, być może i też Państwo na to zwrócili uwagę, jeżeli Państwo sobie przypomną wykład o kolorze w kinie, to tutaj też widzą Państwo, że to też jest już, to, tu są poszczególne sekwencje, nie całość realizowane już w kolorze. Zresztą Broadway Melody, jeżeli dobrze pamiętam, też miał takie sekwencje, tylko niestety one nie ocalały, to znaczy ocalały czarno-białe, nie zachowała się ta kopia kolorowa. I proszę Państwa, ten pierwszy taki entuzjazm związany z dźwiękiem sprawia, że Hollywood trochę się tym dźwiękiem zachłystuje. Rzeczywiście te filmy, które moglibyśmy określić mianem musicali, czy które dzisiaj się tak określa, powstają na początku bardzo dynamicznie. W 1930 roku powstaje ich ponad 100, jak podają badacze. Co sprawia też, że widzowie bardzo szybko zaczynają się od tego rodzaju filmów odwracać paradoksalnie. Prawda? Następuje pewien przesyt po prostu tymi produkcjami. Już ten dźwięk przestaje być nowością, która sama dla siebie stanowi, jakby sama przez siebie stanowi atrakcję, gdzie widzowie na to po prostu do kina idą. Rynek zostaje w jakiś sposób nasycony, a nawet przesycony, zwłaszcza na prowincji. Zdarzają się takie sytuacje, być może Państwo też pamiętają z poprzednich wykładów, takie wzmianki o takiej praktyce block bookingu, czyli sprzedawania czy wynajmowania kopii filmów w pakietach. To sprawia między innymi, że małe kina na prowincji mają tych musicali bardzo dużo i na przykład w ciągu jednego tygodnia muszą grać dwa musicale, co oczywiście, no, a jest to jedyne kino w danym mieście, co oczywiście sprawia, że widzowie no, mają już trochę dość tej formuły i czują nią wyraźny przesyt. No, ta konwencja też okazuje się bardzo często dla wielu widzów sztuczna. Znowu, zwłaszcza dla tych widzów mieszkających na prowincji, którzy nie mają raczej styczności, czy nie mieli wcześniej styczności z tą konwencją musicalową, teatralną. No, moglibyśmy też wskazywać, że wielki kryzys, który wówczas wybucha, też raczej sprzyja innym gatunkom, nie musicalom, ale na przykład filmowi gangsterskiemu. To wszystko sprawia, że widzowie zaczynają się od tych filmów odwracać, one zaczynają przynosić straty. Widzą Państwo to takie gigantyczne tąpnięcie, prawda? W 30 roku 100 musicali, w 31 14, więc ogromny spadek. Co też oczywiście sprawia, że studia zaczynają po pierwsze zwalniać tych wszystkich ludzi, których zatrudnili wcześniej, a którzy byli związani właśnie z produkowaniem musicali, więc jakieś tam choreografów, tancerzy, orkiestry i tak dalej. To też sprawia, że te rozmaite produkcje, które były zaplanowane jako jakieś takie musicale, filmy muzyczne, po pierwsze są usuwane z planów produkcyjnych, a z tych filmów, które już powstały albo które właśnie powstają, usuwa się bardzo tak trochę panicznie numery muzyczne, prawda? Zakładając, że jeżeli tam będą, to nikt na to nie pójdzie, więc lepiej je wyciąć, co rodzi podobno w efekcie taki efekt też dosyć dziwny, prawda? Bo ewidentnie widać, że coś tam być powinno w tym filmie, a tego nie ma. W każdym razie no, widzimy tę taką panikę, prawda, na początku lat 30. związaną między innymi z tą zapaścią na rynku, ale ta zapaść bardzo szybko się kończy i w gruncie rzeczy już po roku 33, 34 musical znowu zaczyna się, powiedzmy, wspinać na pewne wyżyny, znowu zaczyna być takim gatunkiem centralnym, po które zaczynają sięgać wielkie studia. I tak naprawdę od tego momentu, czyli od mniej więcej połowy lat 30. aż do lat 50. on z tych wyżyn nie zejdzie. To cały czas będzie gatunek, po który twórcy będą bardzo chętnie sięgać. To będzie gatunek, który widzowie będą doceniać, prawda? Więc jeżeli byśmy mieli mówić tutaj o tej złotej erze musicalu, to zapewne w tych latach byśmy ją ulokowali. Widzą tutaj Państwo, że no i to jest taka stała, która rzeczywiście będzie się utrzymywać, że około 50 musicali rocznie będzie wówczas w Hollywood powstawać. To też jest związane, proszę Państwa, z tym, że musical zaczyna tak dosyć wyraźnie, silnie wrastać w ten cały system hollywoodzki, o którym Państwo już też mieli odrębny wykład, to znaczy mówili sobie Państwo między innymi o systemie gwiazd i takie gwiazdy musicali zaczynają się pojawiać, w tym, zwłaszcza w tej drugiej połowie lat 30. taką ikoniczną parą, która w wielu filmach razem wystąpiła, była para Fred Astaire i Ginger Rogers. Ale tych par było więcej, oczywiście ta jest po prostu najbardziej znana i wówczas była najbardziej popularna, najbardziej rozpoznawana. Więc z jednej strony pojawiają się gwiazdy, które przyciągają widzów do kin. Stabilizuje się też ta formuła gatunkowa. Pamiętają Państwo, tam sobie powiedzieliśmy, że studia jakby dodawały te wątki czy te elementy muzyczne do bardzo różnych filmów. Tutaj już ta formuła staje się bardziej stabilna. To są musicale, zaczynają być przede wszystkim filmy opowiadające oczywiście o parze bohaterów, parze damsko-męskiej, którzy się w sobie zakochują i o tym ich zakochaniu i o tym, w jaki sposób oni do siebie się zbliżają, przede wszystkim te filmy opowiadają. No i tutaj, gdy Państwo obejrzeli sobie kilka takich filmów, chociażby z tej drugiej połowy lat 30., no to widać bardzo wyraźnie tę stabilizację formuły gatunkowej. Jeżeli sobie na przykład Państwo obejrzą dwa filmy z Fredem Astaire'em i Ginger Rogers, takie jak Wesoła rozwódka i Top Head, Panowie w cylindrach, no to one są bardzo podobne. Ci sami aktorzy, podobne charaktery, które one tworzą, podobne nawet rozpoznawalne atrybuty, rekwizyty, podobna przestrzeń, w której to się wszystko rozgrywa, no i bardzo podobna fabuła, czyli oba filmy to takie komedie pomyłek oparte na tym, że jakby nieporozumienia się piętrzą coraz bardziej i doprowadzają do różnych absurdalnych sytuacji, więc tutaj jakby to przywiązanie do pewnej stabilnej formuły gatunkowej jest bardzo wyraźnie widoczne. To też jest taki moment, w którym następuje już po części przynajmniej pewna integracja tych numerów muzycznych. Co to znaczy? Otóż funkcjonuje i również w odniesieniu do tego musicalu scenicznego taki termin musical zintegrowany, to znaczy taki musical, w którym te numery muzyczne, taneczne nie są dodane jako pewne przerywniki fabuły, prawda? Tak jak to mieliśmy chociażby w tych filmach wczesnych, że jakaś fabuła się rozwija i nagle mamy występ, który tę fabułę zawiesza, występ się kończy, rzecz toczy się dalej. Tylko chodzi o to, aby właśnie te numery zintegrować z całą resztą fabuły, więc aby one na przykład służyły rozwojowi akcji, aby mówiły coś o emocjach bohaterów, aby poprzez śpiew, poprzez taniec te elementy w jakiś sposób również wyrazić. I to między innymi właśnie w tych musicalach chociażby z Astaire'em i Rogers się dzieje. To znaczy ten śpiew, te występy taneczne tam nie są tylko i wyłącznie pewnymi ozdobnikami, pewnymi przerywnikami, ale one też zaczynają właśnie na przykład służyć do tego, aby w jakiś sposób dopełniać relacje między dwojgiem bohaterów, wyrażać ich emocje, podbijać powiedzmy pewne tło emocjonalne całej sceny i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jakby następuje już pewna integracja właśnie tych numerów muzycznych z całą resztą fabuły. No i kolejna rzecz charakterystyczna dla okresu klasycznego Hollywood, czyli oczywiście to, że ten rok, ta połowa lat 30., prawda, rok 34, 35, to jest też ten moment, w którym kodeks produkcyjny zaciska bardzo wyraźnie ten gorset cenzorski, prawda, na filmach hollywoodzkich. I znacznemu ograniczeniu ulega to, co można w ogóle pokazać i o czym można mówić w filmie. Co między innymi może zilustrować taki przypadek, często jako anegdota przytaczany, ale bardzo symptomatyczny, filmu Wesoła rozwódka właśnie z Astaire'em i Rogers. Otóż ten film jest adaptacją sztuki scenicznej, musicalu scenicznego, który nosił tytuł Wesoły rozwód. Tylko jakby w Hollywood uznano, między innymi pod wpływem oczywiście tego nacisku kodeksu produkcyjnego, że rozwód nie może być wesoły, co najwyżej rozwódka to jeszcze jakoś przejdzie. Natomiast sam rozwód wesoły absolutnie być nie może. I tytuł zmieniono po angielsku, to jest po prostu dopisanie jednej litery, więc to było tym prostsze. Więc to w formie anegdotycznej oczywiście, ale bardzo, bardzo rzecz symptomatyczna. I to też, ale to też wpływa na to, co się w filmie pokazuje, czy o czym się mówi. Dwa tylko przykłady. To jest kadr z filmu Gold Diggers of 1933. Jak Państwo widzą, takie dosyć, kadr taki dosyć swobodny, dużo tu jest nagiego ciała, prawda, tancerki takie lewiowe. I mamy film o rok starszy, czyli właśnie Życzona Wesoła Rozwódka, gdzie jesteśmy już w innym świecie, bo mamy fraki, mamy suknie balowe, mamy jakiś hotel gdzieś tam w Europie i tutaj jakby absolutnie ten element taki erotyczny pojawić się nie może. To jest również efekt tego kodeksu produkcyjnego i to też wpływać będzie na to, jakie tematy w tych filmach się będą pojawiały. To znaczy często badacze tego wczesnego musicalu wskazują, że no właśnie wówczas jeszcze jakieś odniesienia do rzeczywistości czasem się zdarzały, na przykład do realiów wielkiego kryzysu, jeszcze dosyć swobodnie, jeżeli chodzi powiedzmy o relacje między bohaterami, pewna swoboda obyczajowa była w tych filmach pokazywana. No po tym zaciśnięciu kodeksu, gorsetu kodeksu produkcyjnego nic takiego mieć miejsca nie może, więc te musicale odchodzą raczej w taką bardzo eskapistyczną stronę i przestają w ogóle tego rodzaju tematy podejmować. Więc widzą tutaj Państwo, że ten kolejny element charakterystyczny dla systemu hollywoodzkiego, czyli no ta autocenzura, którą Hollywood sobie narzuca, też na musicale bezpośrednio wpływa. I co jest jeszcze istotne, jeżeli chodzi o ten okres właśnie połowy lat 30., gdy musical znowu wraca na szczyty popularności, to zaczynają się też pojawiać pewne takie innowacje w warstwie wizualnej. I tutaj wielką rolę odgrywa artysta, twórca, który nazywał się Busby Berkeley. Człowiek, który był przede wszystkim choreografem specjalizującym się w takich scenach zbiorowych, ale później tworzył też filmy jako reżyser. I on wyspecjalizował się w takich układach właśnie z choreograficznych, gdzie pojawiało się bardzo wiele tancerek i on to między innymi fotografował z bardzo różnych perspektyw, również od góry, w taki sposób, że to jakby w ogóle traciło jakiekolwiek konkretne rysy, prawda? Nie widzieliśmy tu już ludzi, tylko widzieliśmy jakieś kształty geometryczne, które się zmieniają jak w kalejdoskopie. Więc tu już widzą Państwo pewną zmianę myślenia, prawda? Trochę o musicalu. Widzą tu Państwo pewną innowację właśnie w wymiarze wizualnym, która sprawia, że no trochę od tej sceniczności się odrywamy i zaczynamy wykorzystywać możliwości samego medium, więc to też jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o to, o ten moment, w którym musical znowu staje się bardzo, bardzo popularnym gatunkiem i będzie nim aż właściwie do końca lat 50. No właśnie, tutaj oczywiście mamy lata 40., w których wybucha wojna, w których Stany Zjednoczone w II wojnę światową się angażują, co oczywiście sprawia, że rozmaite gatunki idą na wojnę, to znaczy oczywiście dominuje wówczas gatunek filmu wojennego, ale musicale też wciąż są dosyć popularne i te musicale też zostają jakby wprzęgnięte w tę taką maszynę propagandową, w to, aby jakby do widzów dotrzeć z takim przekazem no właśnie bezpośrednio propagandowym i ich mobilizującym, ponieważ Hollywood bardzo wyraźnie angażuje się wówczas w tę machinę propagandową rządu amerykańskiego. No i to oczywiście sprawia, że zmienia się nam powiedzmy to, o czym ten musical opowiada, to znaczy forma może niekoniecznie, ale że to rzeczywiście zaczynają być właśnie musicale zarówno sceniczne, jak i filmowe tak naprawdę, o armii, o marynarzach, więc zmieniają się bohaterowie, te gwiazdy musicalu, o których sobie mówiliśmy wcześniej, też zostałem zaangażowany w rozmaite akcje, to znaczy oni jeżdżą po jakichś szpitalach wojskowych, po obozach wojskowych, jakby po to, aby żołnierzom dostarczyć rozrywki, po to, aby ich podnieść na duchu, podnieść ich morale. Tu też to jest bardzo charakterystyczne, ten film This is the Army reklamowano w ten sposób, tu nawet to widać w rogu plakatu, w ten sposób, że cały zysk z tego filmu zostanie przekazany na taki specjalny fundusz, który miał armii pomagać, prawda, na taką organizację charytatywną, która żołnierzom miała pomagać, więc widzą tutaj Państwo to wprzęgnięcie bardzo wyraźne w taką machinę patriotyczną, propagandową. No zresztą ta kurtyna, która jest gwieździstym sztandarem, już też nam na tym plakacie to pokazuje wyraźnie. Więc od strony, powiedzielibyśmy, formalnej, ten musical być może zmienia się w niewielkim stopniu, natomiast warto zwrócić uwagę, że zmienia się przez ten wymóg również wojenny, że zmienia się trochę w ogóle, po pierwsze, typ bohatera, bo to właśnie zaczynają być żołnierze czy marynarze, tak jak to widzimy, ten film jakby jest znany również w Polsce, Kotwica w górę chyba w ten sposób został przetłumaczony, jego tytuł, więc żołnierze, marynarze zaczynają być głównymi bohaterami, zaczyna się ta akcja dziać w rozmaitych koszarach, kantynach, knajpach i tak dalej, więc zmienia się trochę, powiedzielibyśmy, ta taka warstwa semantyczna gatunku. Wcześniej mieliśmy jednak taką tendencję do eskapizmu. Mieliśmy filmy, które opowiadały, które rozgrywały się, jak na przykład te z Asterem i Rogers, prawda? I Wesoła rozwódka, i Panowie w cylindrach rozgrywają się w Europie, w takich bardzo pięknych, arystokratycznych wnętrzach, takich zupełnie nierzeczywistych. Inne musicale bardzo często rozgrywały się na Broadwayu właśnie, bo opowiadały o przygotowywaniu sztuki na Broadwayu, w związku z tym no, też mieliśmy zupełnie inny świat, taki artystyczny, świat sceniczny. Tutaj no, jest to jednak w jakimś sensie już bliższe rzeczywistości, więc to rzeczywiście w tym okresie wojennym się zmienia. Natomiast to, co nas będzie najbardziej interesowało dzisiaj, również ze względu na kontekst filmu, który oglądamy, no to już te lata 50., gdzie bardzo mocno, jeżeli chodzi o historię musicalu, zapisał się Arthur Freed. A Arthur Freed tak naprawdę, proszę Państwa, który był wtedy producentem, ale on tak naprawdę pojawia się nieustannie od początku tego wykładu, ponieważ on zaczynał w ogóle jako autor piosenek, tekściarz przede wszystkim, i on pisał piosenki i do Broadway Melody, i do tego Hollywood Review, to Singing in the Rain, to jest jego piosenka. On, proszę Państwa, pracował przy Czarnoksiężniku z Oz już wówczas w takim pionie producenckim. Nie był, oczywiście nie kierował jeszcze tym całym przedsięwzięciem, niemniej zaczyna się angażować również w produkcję filmów. No i on odciska swoje piętno na musicalu w latach 50. właśnie dzięki temu, że znowu w studiu MGM, które wówczas w produkcji musicali będzie dominowało, tworzy taką swoistą jednostkę producencką, gdzie gromadzi wokół siebie szereg artystów, których ściąga, między innymi z Broadwayu, choreografów, aktorów, scenarzystów, reżyserów, prawda, taką stałą ekipę, z którymi nad rozmaitymi musicalami będzie pracował. No i tworzy tak naprawdę największe hity w tamtym okresie, jeżeli chodzi o musicale, i też filmy, które są najbardziej przełomowe, jeżeli chodzi o pewną formę, takie jak Na przepustce, Królewskie wesele, Amerykanin w Paryżu, właśnie Deszczowa piosenka, czy Wszyscy na scenę. Zaraz będziemy sobie jeszcze mówić, co w nich było takiego przełomowego, no ale on jakby taką główną zmianą jest w ogóle odświeżenie tej formuły, takiej trochę już skostniałej, postawienie na taką dopracowaną i bardzo nowoczesną wówczas choreografię, na integrację właśnie numerów muzycznych, na pewne różne innowacyjne pomysły realizatorskie. No i to rzeczywiście przynosi mu szereg sukcesów. Deszczowa piosenka, która kosztowała jakieś 2,5 miliona dolarów, zarabia 7,5 miliona dolarów. Amerykanin w Paryżu zgarnia całą pulę Oscarów i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczywiście wielkie sukcesy i Fried jest taką czołową postacią, co oczywiście nie oznacza, że nie powstały wówczas inne musicale. Po prostu to nas będzie tutaj również ze względu na kontekst najbardziej interesowało. Nawiasem mówiąc, widzą też Państwo, jeżeli chodzi o ten budżet, bardzo ważną rzecz, jeżeli chodzi o musicale, znaczy musicale też są takimi produkcjami bardzo drogimi siłą rzeczy, bo wymagają zatrudnienia całego szeregu specjalistów, którzy przy normalnym filmie potrzebni nie są. I wspominałem między innymi o tym na przepustce, który jest wskazywany jako właśnie taki film, który ma jakby stanowi pewien impuls, czy jako właśnie jeden z tych pierwszych filmów przełamujących to trochę już skostniałą strukturę musicalu wcześniejszą, jako film, który no tutaj zaczyna tak naprawdę to pasmo sukcesów tej jednostki Frieda. Rzecz jakby historia bardzo prosta, bo trzech marynarzy ma 24 godziny przepustki i wychodzi w Nowym Jorku to miasto zwiedzać i oczywiście to wszystko historia miłosna zostaje zaangażowana, ale co tutaj jest bardzo istotne, to po pierwsze fakt wyjścia w ogóle tak z atelier, tak? To znaczy tam rzeczywiście sceny realizowano, tak jak zresztą Państwo widzą, w autentycznych plenerach, wykorzystywano autentyczne lokacje, więc to było niewątpliwie takie bardzo odświeżające. No i tutaj mamy między innymi ten pomysł również na odświeżenie choreografii. Tu pojawia się postać bardzo ważna, która będzie również odpowiadała za sukces deszczowej piosenki, czyli Gene Kelly, gwiazdor, kolejny po Fredzie Asterze, kolejny gwiazdor musicalu, który właśnie wówczas zaczyna między innymi dzięki On The Town wchodzić na szczyt. Widzimy go tutaj, tutaj z tej strony, który on w ogóle zaczynał jako tancerz, i on pracował, w związku z tym wiedział, jak nad choreografią pracować i zobaczą Państwo, że te jego numery, popisy taneczne będą łączyły w sobie bardzo wiele rozmaitych elementów różnego rodzaju tańca, ale jakby to, aby położyć również bardzo silny nacisk właśnie na taniec i na jego takie nowoczesne formy, sprawia, że no, na przepustce staje się też właśnie takim filmem przełomowym. Wspomniałem również o tych różnych takich bardzo innowacyjnych rozwiązaniach realizatorskich, więc może tylko dwa przykłady. To jest przykład z filmu Amerykanin w Paryżu, w którym jest taka sekwencja, gdzie poszczególne kadry są stylizowane bardzo wyraźnie na słynne obrazy, które no, mają Paryż przedstawiać, prawda? Więc tu po jednej stronie widzimy kadr z filmu, a po drugiej stronie obraz Toulouse-Lautreca, prawda? Słynnego francuskiego malarza. I jakby ta sekwencja tam jest bardzo, bardzo rozbudowana, więc mamy taki pomysł na to, aby w warstwie wizualnej zaproponować widzowi coś nowego, coś ciekawego. Inny przykład to film Wszyscy na scenę z Fredem Asterem nadal, gdzie w finale mamy taką bardzo długą sekwencję stylizowaną, taneczną, tam jest tylko narracja z offu, no właśnie stylizowaną na taki film noir, film czarny, jakiś taki czarny kryminał, ta narracja z offu stąd się tam pojawia, bo to prawda jest też charakterystyczny element dla filmu czarnego, więc znowu stylizacja, zabawa pewną konwencją, prawda, odrealnienie trochę tej przestrzeni, ale w taki sposób, aby coś w sposób jakiś taki interesujący coś zaproponować widzom. Więc to między innymi dwa takie rozwiązania, które są bardzo charakterystyczne. To już za chwilę będziemy przechodzić do formy, ale no właśnie, te filmy Frieda w pierwszej połowie lat 50. odnoszą oczywiście gigantyczne sukcesy. Natomiast, jak Państwo wiedzą, już przełom lat 50., 60. to jest ten moment, w którym ten system hollywoodzki, taki stabilny do tej pory i przynoszący ogromne zyski, zaczyna się chwiać. z różnych względów. Będą jeszcze Państwo o tym niewątpliwie słyszeli na innych wykładach. Natomiast ponieważ on zaczyna się chwiać, to zaczyna się też chwiać musical, który, jak wspomniałem, jest też formą taką bardzo drogą, co sprawia, że niekoniecznie studia chcą w to inwestować i zaczynają bardzo wyraźnie ograniczać produkcję tych musicali. W wypadku Frida jest jeszcze taki charakterystyczny moment, kiedy jeden z jego późniejszych filmów ma już premierę nie w jakichś prestiżowych kinach miejskich, tylko w kinach samochodowych, co już nam sugeruje, że niekoniecznie widzowie będą tym zainteresowani, niekoniecznie będą chcieli na to chodzić. Więc jakby powoli zaczyna się produkcję tych musicali ograniczać i one tracą na aż tak dużej, nie są już aż tak popularne, jak to było wcześniej, co nie oznacza, że w ogóle znikają, prawda? To znaczy w latach 60. będą powstawiać, ale to już będą pojedyncze filmy, bardzo dopracowane i osiągające często duże sukcesy. Niemniej to nie będzie już tak popularny i tak potężny, rozbudowany gatunek, jak to miało miejsce w latach 50., 40., 30. Więc no tutaj ta końcówka dekady jest bardzo charakterystyczna, no i wraz tak naprawdę z końcem tego okresu klasycznego systemu hollywoodzkiego kończy się też oczywiście pewien stabilny system gatunkowy, no i to nie pozostaje bez wpływu na sam musical. No dobrze, a gdybyśmy mieli, proszę Państwa, sobie teraz przejść do tego, o czym sobie mówiliśmy wcześniej, czyli do formy tego musicalu, prawda? Zakreśliliśmy tutaj sobie pewną historię, mniej więcej wskazując na jakieś takie punkty węzłowe, które dla tej historii są bardzo, bardzo istotne. To gdybyśmy mieli zwrócić uwagę na formę, to przede wszystkim musimy zauważyć, że musical proponuje nam trochę inny typ filmu niż do tego, do którego my jesteśmy zazwyczaj przyzwyczajeni. Tutaj na wykładzie z profesorem Kornackim mieli Państwo takie, czy on wspominał o tym, że film fabularny czy film fikcji paradoksalnie wcale nie musi stawiać fabuły w centrum, prawda? To znaczy to, że film opowiada nam jakąś historię, to nie znaczy, że ta historia będzie tam najważniejsza. My oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ona jest w większości filmów, które oglądamy, najistotniejsza, natomiast tak wcale być nie musi. Znają Państwo bez wątpienia różne formy kina, pomysły na kino czy różne filmy, które tę hierarchię odwracały. I z musicalem jest podobnie. To znaczy to jest taki typ, czy taki gatunek, przynajmniej ten musical taki klasyczny, o którym dzisiaj mówimy, taki gatunek, w którym fabuła jest drugorzędna w gruncie rzeczy, w którym fabuła jest tak naprawdę podporządkowana innym celom, innej dominancie diegetycznej, jak to Tomasz Kłys określa. I tą dominantą jest pewna taka widowiskowość, pewien spektakl, czyli to, że widz ma oglądać pewien taki popis, który będzie właśnie bardzo spektakularny, widowiskowy, wciągający, a fabuła będzie dla tego popisu kwestią drugorzędną, trochę być może pretekstową. W każdym razie na pewno nie będzie się wybijać na pierwszy plan. Więc, czyli celem nadrzędnym w musicalu, powiedzieliśmy sobie, czy powiedzmy to sobie raz jeszcze, nie jest opowiadanie fabuły, tylko właśnie widowisko, prawda? Widowiskowe numery taneczno-muzyczne. Oczywiście w najlepiej zintegrowanych musicalach to nie będzie aż tak wyraźne, jak w tych, które zintegrowane nie są, prawda? Gdzie fabuła będzie zupełnie pretekstowa i będzie tylko przerywana kolejnymi numerami. Te musicale zintegrowane, które są w jakimś sensie no, takim ideałem i musicalu scenicznego, i musicalu filmowego, będą tworzyły takie płynne przejście, płynne połączenie między fabułą a tymi muzycznymi numerami. Co to zmienia, proszę Państwa? No, przede wszystkim to zmienia nam to, że te filmy są takie postaciocentryczne, to znaczy tam najistotniejsze nie jest, co się wydarza, prawda? W takim filmie klasycznym, hollywoodzkim najważniejsza jest pewna historia, fabuła, zdarzenia, które się rozgrywają w określonym ciągu. Tutaj to jest właściwie drugorzędne, najważniejsza jest pewna postać i te jej możliwości wokalne, taneczne, które my będziemy w tym filmie podziwiać. Co też sprawia, że te filmy nie ukrywają, tak jak to się zazwyczaj dzieje w kinie stylu zerowego, nie ukrywają swojej fikcyjności. To znaczy tam będziemy bardzo wyraźnie, będzie się nam sugerować, że to jest spektakl tworzony specjalnie dla nas, że to jest spektakl, który nie ukrywa tego, że jest, nie ukrywa tego, że jest spektaklem. Zaraz sobie to będziemy na konkretnych przykładach omawiać. I w wypadku Deszczowej Piosenki to jest takie jakby kwestia anegdotyczna, ale pokazuje trochę to myślenie, czy trochę to wyważenie między tym, jak, czy istotna jest fabuła, czy istotne są te numery muzyczne. Otóż proszę Państwa, w Deszczowej Piosence te wszystkie piosenki istniały wcześniej, niż wymyślono tę fabułę, ponieważ Arthur Freed wpadł na taki pomysł. Mówiłem, że on był tekściarzem i do tych wszystkich starych musicali piosenki tworzył. On wpadł na taki pomysł, żeby te piosenki wykorzystać i zrealizować nowy film, który będzie je wszystkie wykorzystywał. I takie zadanie dostali scenarzyści. Musieli napisać scenariusz, historię, która będzie te wszystkie piosenki wykorzystywała. I rzeczywiście to się udało, stąd też był pomysł, aby ten film się rozgrywał w okresie przełomu dźwiękowego, bo to są piosenki, które powstały w tamtym okresie. Więc jakby tutaj geneza samego filmu dobrze nam też pokazuje to myślenie, prawda? Piosenki są wcześniej, piosenki są najważniejsze, a fabuła jest czymś drugorzędnym, czymś, co powinno powstać jakby co powstaje tutaj w drugiej kolejności, w tym sensie, że oczywiście nie powinna być zupełnie pretekstowa, bo mamy ten ideał musicalu zintegrowanego, ale w tym sensie jakby tego, co jest najistotniejsze w ogóle dla samego widza. I rzeczywiście to się udało, to znaczy tam chyba dwie piosenki zostały dopisane już na potrzeby tego filmu, natomiast większość to są numery wykorzystywane już wcześniej. I gdybyśmy sobie mieli właśnie uwzględnić, cóż to te, jakby czym się charakteryzują te numery muzyczne, prawda, o które w musicalu chodzi, które są tam tak istotne, no to po pierwsze wskazalibyśmy sobie na bardzo ważną rolę muzyki. To znaczy w tych scenach ulega w ogóle odwróceniu taka hierarchia typowa dla filmu fabularnego, bo zazwyczaj mamy obraz, który jest nadrzędny i muzykę, która jest mu podporządkowana, prawda? Muzykę, która ma tylko ilustrować to, co się dzieje, ma podbijać jakieś takie emocjonalne tło tych wydarzeń, ma jakoś je ilustrować, nie ma się wybijać na pierwszy plan, prawda? Najpierw mamy obraz, muzykę gdzieś w tle. W tych numerach muzycznych, które tutaj są dla musicalu kluczowe, to ulega odwróceniu. To muzyka będzie najważniejsza, to muzyka będzie nadawała rytm, będzie prowadziła bohaterów, będzie decydowała o tym, co się dzieje na ekranie, prawda? Bo mamy muzykę i temu rytmowi poddają się bohaterowie odpowiednio się poruszając. Więc mamy takie odwrócenie charakterystyczne właśnie dla musicalu. Co więcej, tu moglibyśmy właśnie powiedzieć, że jeżeli ten taki zwykły tok fabuły, gdy mamy kolejne wydarzenia, stanowi jakieś takie swoiste odbicie świata realnego, no to te sceny muzyczne stanowią taki świat idealny, prawda, który od tamtego jest wyraźnie oddzielony. I tu jest rzecz bardzo charakterystyczna, że to przejście między dwoma światami musi być jakoś widzowi zasygnalizowane albo przeprowadzone w jakiś zmyślny sposób. To znaczy, że nie można po prostu tego zrobić tak, że bohaterowie w jednej chwili rozmawiają, a w drugiej zaczynają tańczyć i śpiewać, bo to wygląda niespecjalnie wiarygodne. Więc musical wypracował cały szereg konwencji na to, aby to przejście od toku fabuły do numeru muzycznego, aby to przejście z tego świata zwykłego do świata idealnego jakoś uzasadnić i przeprowadzić. I to mogą być różne kwestie. To mogą być występy sceniczne, gdy bohaterowie po prostu na scenie występują, bo taki mają zawód. To mogą być jakieś sekwencje snów, ale to może być też na przykład jakieś wkroczenie w inny świat, takie bardzo dosłowne, zaraz sobie o tym powiemy. No i pewne pomosty dźwiękowe, to o tym też chciałbym bliżej Państwu powiedzieć. Wkroczenie w inny świat to jest kadr właśnie z Deszczowej Piosenki i proszę tam zwrócić uwagę na taką scenę, gdy bohaterowie rozmawiają na terenie studia filmowego. No on chce jej coś wyznać, ale nie bardzo może i stwierdza, że jakby nie ma ku temu warunków, ale stwierdza, że potrzebuje odpowiedniego otoczenia. I wchodzą właśnie do studia filmowego, zaczyna ta muzyka już, która będzie dla tej sceny decydująca, grać i być coraz głośniejsza. On aranżuje w tym świecie, prawda, filmowym, aranżuje odpowiednią dekorację, z reflektory grają zachodzące słońce, maszyna do robienia dymu robi odpowiedni klimat, wiatr i tak dalej. I w takiej sytuacji mamy inny świat, w którym on może jakby te swoje uczucia wyrazić, oczywiście śpiewem, który tutaj nam się pojawia. Więc mamy takie bardzo konkretne i systematyzowane wręcz wkroczenie w inny świat, trochę sztuczny, nieprawdziwy, trochę wyidealizowany, w którym to odwrócenie między hierarchią, między obrazem a muzyką może się ziścić. Inny przykład to no właśnie te takie charakterystyczne pomosty dźwiękowe, o których pisał między innymi Rick Altman, to znaczy taki moment, w którym najpierw mamy jakieś dźwięki realistyczne, które zaczynają podawać pewien rytm i ten rytm jest przechwycony przez muzykę. Muzyka się staje coraz głośniejsza, bohaterowie zaczynają tę muzykę jakby słyszeć, zaczynają śpiewać i tańczyć znowu do tej muzyki. Więc znowu przejście przy pomocy konkretnego dźwięku, który najpierw jest realistyczny, a potem się staje takim pretekstem właśnie dla samej muzyki. To znowu przykłady dwa z deszczowej piosenki. Najpierw właśnie z tego momentu, w którym główny bohater deszczową piosenkę będzie śpiewał. Proszę zwrócić uwagę, że tam najpierw mam jakąś taką muzykę ilustracyjną, która jeszcze nie jest, tego rytmu nie podaje. On zaczyna nucić dopiero ten główny motyw z deszczowej piosenki. Ten motyw jest podejmowany przez muzykę i on dopiero wkracza i zaczyna tańczyć i śpiewać. Czyli mamy taki pomost dźwiękowy między światem tym realnym i idealnym. Inna scena, jeszcze bardziej charakterystyczna, jeszcze ciekawiej pomyślana, ponieważ mamy przełom dźwiękowy, to bohaterowie oczywiście muszą chodzić na lekcje dykcji i tam powtarzać takie zdania, które takie łamańce językowe, które nie mają sensu, ale mają rytm. I oni zaczynają je powtarzać coraz szybciej w pewnym właśnie rytmie. I ten rytm, do tego rytmu zaczynają odpowiednio się poruszać. To podchwytuje muzyka i znowu mamy ten numer muzyczno-taneczny ze śpiewem i tańcem. Więc znowu dźwięk na początku realistyczny wprowadza nam ten idealny świat, w którym numer muzyczno-taneczny może się rozegrać. No właśnie, ale to jeżeli sobie powiedzieliśmy, że tutaj najważniejsze w tych scenach i w tym filmie w ogóle jest widowisko, spektakl, to to też wpływa nie tylko na przykład na dźwięk, na relację między dźwiękiem a obrazem, ale też na to, jak pracuje kamera. To znaczy kamera powinna nam w tym widowisku pokazać jak najwięcej, tak żeby nam nic nie umknęło. W związku z tym rzecz bardzo charakterystyczna, będą dominować w tych scenach właśnie numerów plany pełne, bo musimy widzieć całą sylwetkę bohatera, żeby docenić to, jak on tańczy i żeby w pełni ten kunsz dostrzec. Jeżeli się będą pojawiać jakieś na przykład pół zbliżenia, to po to, żebyśmy my znowu zobaczyli jakiś charakterystyczny gest czy minę, którą on robi, znowu po to, abyśmy to docenili i abyśmy jakoś to połączyli z jego układem choreograficznym. Znowu scena ze śpiewania deszczowej piosenki, gdy główny bohater wchodzi pod rynnę, prawda, z której cieknie woda i wtedy mamy to pół zbliżenie, żebyśmy w pełni ten gest mogli zobaczyć i ten ruch. I albo jeżeli mamy jakiś taki plan ogólny, to też po to, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób bohater porusza się w tej przestrzeni. On tam z takim rozmachem zaczyna tańczyć po ulicy, więc to też jest dla nas istotne, żebyśmy to w pełnej klasie zobaczyli. Więc praca kamery jest podporządkowana ruchowi w tym sensie, że ma nam pokazać jak najpełniej ten kunszt bohatera, ten kunszt, w jaki sposób ten numer muzyczno-taneczny został dopracowany. Czasem też oczywiście, no właśnie, jeżeli mamy taki plan też w tych scenach, o których sobie wspominałem wcześniej, takich scenach zbiorowych, no to chodzi znowu o choreografię zbiorową, gdzie musimy spojrzeć z innej perspektywy, żeby docenić, jak bardzo to jest złożona i skomplikowana choreografia. I wreszcie proszę zwrócić uwagę też na to, jak przestrzeń jest w tych filmach traktowana, bo no znowu nie jest tylko i wyłącznie przestrzenią realistyczną, która gdzieś tam w tle ma funkcjonować, ale w żadnym przypadku nie wybijać się na pierwszy plan, ale też tutaj ta dominanta spektaklu jest bardzo wyraźna, czyli ta przestrzeń jest tak zaaranżowana, żeby znowu dawać możliwości, aby bohater się popisał, dać mu szansę na to, aby on ten swój ruch sceniczny mógł zaaranżować w sposób jak najpełniejszy. Też zobaczę takie państwo przykłady w deszczowej piosence. To akurat kadr z filmu Siedem narzeczonych dla siedmiu braci. To jest taki westernowy musical. No i tam mamy taką niby realistyczną scenę jakiegoś takiego wiejskiego przyjęcia połączonego z budowaniem jakieś tam stodoły. No i tam oczywiście cała ta przestrzeń jest tak zaaranżowana, że można było tańczyć na kołowrocie od studni, tańczyć z siekierą na jakichś deskach w taki bardzo akrobatyczny sposób. On jeszcze potem tą siekierą rzuci oczywiście do celu. Inny przykład to na przepustce, przestrzeń zupełnie inaczej pomyślana, ale to jest taka scena snu, czy snu właściwie, no taka, powiedzielibyśmy, no na pewno się rozgrywa tylko i wyłącznie w głowie głównego bohatera, więc taka oniryczna, odrealniona, w której te wydarzenia, on w takiej formie też właśnie takiego baletu wydarzenia z całego filmu widzi raz jeszcze. Więc tutaj widzimy znowu zupełnie inną przestrzeń, ale też pomyślaną w taki sposób, aby współgrała z tym, w jaki sposób dany numer muzyczny, taneczny został pomyślany. Jeszcze inny przykład to kadr z filmu Królewskie Wesele i Fred Astaire tańczący po suficie i ścianach. Też pomysł taki realizacyjny, na jakby gdzie ta przestrzeń realistyczna, prawda, przemienia się właśnie w takie pole do popisu dla tancerza, w której ta przestrzeń realistyczna przestaje być realistyczna i przestaje być tylko tłem, a staje się miejscem występu i w taki ona sposób jest sfunkcjonalizowana. Dlatego, że proszę Państwa, no tutaj jakby ta przestrzeń, ta scenografia, w której to się wszystko rozgrywa, przestaje spełniać takie czysto realistyczne, mimetyczne funkcje, więc odrywa się od tych wymogów, aby tylko była pewnym przezroczystym tłem wydarzeń, a zaczyna wychodzić na pierwszy plan, zaczyna spełniać również takie funkcje znaczeniotwórcze i zaczyna współgrać właśnie z tym, jak te poszczególne numery zostały pomyślane. Więc widzą tutaj Państwo, w jaki sposób te filmy zostały, jeżeli chodzi o ich formę pomyślane, w jaki sposób one odwracają tę klasyczną hierarchię, w jaki sposób ten spektakl, widowisko staje się tym, co w tym filmie najważniejsze, a pozostałe elementy rzeczywistości filmowej zostają temu elementowi podporządkowane. I na koniec jeszcze, tak jak wspominałem, to taka kwestia interpretacji kulturowej musicalu i tego, jak w kontekście kultury amerykańskiej ten gatunek interpretował Rick Altman, który o amerykańskim musicalu filmowym całą książkę opublikował. Otóż on przede wszystkim, proszę Państwa, zwraca uwagę na to, że to są filmy właśnie o parach bohaterów. To znaczy jego zdaniem to, co jest najważniejsze w tych filmach, to właśnie ta opozycja między kobietą a mężczyzną. I to tak naprawdę para jest w tym filmie fabułą, dlatego też te historie schodzą gdzieś tam na dalszy plan. No i z jednej strony musical od początku nam w jakiś sposób ustala pewne analogie między tymi bohaterami, a z drugiej strony jednocześnie wskazuje, że oni się różnią od siebie na różne sposoby. Bardzo dobry przykład to są filmy właśnie z Astaire'em i Ginger Rogers, gdzie on jest takim lekko duchem, bardzo pewnym siebie, nieustannie żartującym, który nic jakby na poważnie nie traktuje, a ona jest taka bardzo zasadnicza, poważna, zdystansowana i jakby ma zupełnie inny w związku z tym temperament. To nawet widać na tym górnym kadrze, że oni zupełnie inaczej stoją, mają zupełnie inną postawę. Czy z kadry na dole to już wszyscy na scenę, też z Astaire'em właśnie, ale rzecz bardzo charakterystyczna, znowu oni nie tylko różnią się wiekowo, ale różnią się również pod tym względem, że on jest nadal właśnie takim komikiem, człowiekiem, który tańczy dla rozrywki, człowiekiem, który wyrasta gdzieś tam właśnie z tych różnych teatrów rewiowych, a ona jest baletnicą, więc ona tutaj reprezentuje tę sztukę wyższą. Więc mamy parę bohaterów, którzy w jakimś sensie są swoimi skrajnymi przeciwnościami. I zdaniem Altmana ta opozycja między dwojgiem bohaterów znajduje swoje, czy stanowi pewną takie symboliczne uosobienie opozycji, która jest kluczowa w ogóle dla kultury amerykańskiej, czyli opozycji między rozrywką a pracą. Altman między innymi za Weberem, takim słynnym badaczem, wskazuje, że no w kulturze tej purytańskiej, o tym też zresztą Państwo słyszeli chyba na wykładzie profesora Kornackiego, w tej kulturze purytańskiej rozrywka no jest czymś podejrzanym, czymś, co jest wypychane na margines kultury, no bo najwyższą wartością jest oczywiście praca. No i w jakimś sensie oczywiście to, że ta opozycja jest rozgrywana w musicalu, pozwala w taki sposób no, symboliczny połączyć te dwie sfery, prawda? Na różne sposoby pokazać, że to nie jest tak, że to są sfery zupełnie oddzielne, że to są sfery, które do siebie zupełnie nie pasują. No jak to się dzieje? Chociażby w tych w panach w cylindrach, o których wspominałem wcześniej, mamy właśnie to zasadnicze przeciwstawienie sobie dwojga bohaterów. No ale ponieważ oni na koniec się ze sobą wiążą, na koniec biorą ślub, no to możemy tutaj powiedzieć, że dochodzi do takiego symbolicznego scalenia, prawda, między rozrywką a pracą. Te dwie wartości zostają ze sobą połączone. On się zmienia, bo przestaje być takim lekkoduchem i przestaje być kimś, kto uważa, że nigdy się nie ożeni. Ona się zmienia, bo staje się bardziej otwarta, wychodzi mu naprzeciw i jakby ulega tym jego zalotom. No i w sposób taki symboliczny te dwie wartości zostają ze sobą połączone. Inny przykład, jeżeli chodzi o te rozgrywanie tej opozycji między pracą a rozrywką, to chociażby film, o którym wspominałem, Wszyscy na scenę, który ma pokazać, że rozrywka, że dobra rozrywka jest tak naprawdę dobrym biznesem. Tam przedstawienie osiąga dopiero wtedy sukces, dopiero wtedy ludzie na nie przychodzą masowo, kiedy twórcy sobie przypominają o tych tradycjach właśnie rewiowych, kiedy przypominają sobie o tych różnych takich prostych amerykańskich formach teatralnych i to dopiero widzów przyciąga i to ich interesuje, więc sięgnięcie po rozrywkę, dobra zabawa okazuje się dobrym biznesem. Jest zresztą inny też musical, mniej więcej z tego samego okresu, który nosi nawet taki znamienny tytuł, że there is no business like show business, prawda? Więc to też jest bardzo, bardzo, bardzo charakterystyczne. No i trzeci taki sposób też znowu dla musicalu typowy, że wychodzimy jakby, wcześniej wychodziliśmy od rozrywki, która okazywała się dobrym biznesem i okazywała się intratną pracą, a tutaj wychodzimy od pracy i pokazujemy, że dzięki muzyce, dzięki rozrywce ona zostaje właśnie przetransformowana w coś atrakcyjnego i ciekawego. To jest przypadek między innymi tych siedmiu narzeczonych dla siedmiu braci, bo tam mamy właśnie siedmiu braci, którzy są takimi nieokrzesanymi, gburowatymi, żyjącymi gdzieś na prowincji, na zupełnym odludziu mężczyznami, którzy nie bardzo chcą się myć, nie bardzo umieją jeść, uważają, że tańce w ogóle nie są dla mężczyzn. No i oni pod wpływem kobiet zaczynają się oczywiście zmieniać, zaczynają się uczyć tańca, nabierają ogłady. I też jest tam taka bardzo charakterystyczna scena, gdy oni no, pracują w lesie, ale jakby ta praca zamienia się w taki spektakl, bo oczywiście rytm siekier, które uderzają w drewno, podaje nam tutaj pewien rytm muzyki, oni zaczynają śpiewać i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co znowu efekt jest ten sam, czyli to, co na początku wydawało się zupełnie opozycyjne, praca i rozrywka, to, co było sobie przeciwstawione, tutaj ulega scaleniu i ci bohaterowie się zmieniają. Więc Altman powiada, sens symboliczny tych wszystkich filmów, tych wszystkich musicali, które możemy zbadać, rozpatrywać jako pewien gatunek, to jest właśnie taki sens scalenia tej opozycji, która w kulturze amerykańskiej, dla nas to jest być może niekoniecznie czytelne, ale dlatego, że tamta kultura wyrasta właśnie z takich wartości purytańskich, to przeciwstawienie jest bardzo ostre i to praca jest wartością najwyższą, a oczywiście rozrywka jest podejrzana, jest wypchnięta gdzieś na margines. No jego zdaniem, dzięki w takiej warstwie symbolicznej, dzięki chodzeniu do kina Amerykanie mogli gdzieś te wartości sobie w taki sposób rytualny pogodzić, ponieważ no, Altman zwraca również uwagę na to, że po pierwsze kino jest tam, czy kino w tym okresie klasycznym było pewnym rytuałem, to znaczy jeżeli ludzie średnio raz w tygodniu chodzili do kina, jeżeli tych musicali powstawało 50 rocznie, to oni je rzeczywiście oglądali non-stop. To jest jakby, rzeczywiście byli na to, na ten takie rytualne zachowanie, powiedzmy symboliczne, wystawieni nieustannie. I jakby dzięki temu, uczestnicząc w tym seansie filmowym, uczestnicząc w tym pokazie, oglądając te wszystkie fabuły, gdzie te opozycje się w ten sposób rozmywają, no mogli w jakiś taki sposób rytualny, powiedzmy, pogodzić te sprzeczności charakterystyczne dla swojej kultury. Ale, powiada Altman, to też nie jest tak, że jakby kino to musicalowe ma tylko wymiar rytualny, ma też pewien wymiar ideologiczny, to znaczy że jakby coś się widzą perswaduje w tym wymiarze. No i on podaje, że to tym ideologicznym celem jest taka swoista legitymizacja Hollywood, prawda? No bo Hollywood jest w gruncie rzeczy czym? Jest przemysłem rozrywkowym. Rozrywka, mówiliśmy sobie, jest w tej kulturze mocno podejrzana. Natomiast Hollywood dzięki tej scaleniu takiemu symbolicznemu pracy i rozrywki no, tworzy właśnie takie samousprawiedliwienie, które w oczach tego społeczeństwa ma wyjaśnić, dlaczego Hollywood działa i działać powinno i chronić tutaj powiedzmy te wartości związane z kinem hollywoodzkim. Taka jest, proszę Państwa, w skrócie oczywiście interpretacja Altmana. Myślę, że możemy sobie o niej podyskutować po seansie, bo to oczywiście nie jest tak, że ona jest jedyna i niepodważalna. Tych interpretacji musicalu jest zresztą bardzo wiele, które w bardzo różne strony zmierzają. Natomiast myślę, że kończąc już, chciałbym jeszcze Państwu zadać takie pytania, które właśnie myślę, że w dyskusji będziemy mogli sobie podnieść, bo ja celowo w tej ostatniej partii nie wspominałem o deszczowej piosence, żebyśmy sobie się zastanowili, czy te opozycje się jakoś mają do deszczowej piosenki, czy możemy sobie w tych kategoriach Altmana ten film zanalizować i czy właśnie ta forma rozrywki, o której Altman pisze jako takiej kategorii bardzo istotnej dla interpretacji hollywoodzkiego musicalu, jakoś w tym filmie się odnajduje i jak, bo to mogłoby być dla nas, myślę, bardzo ciekawe, tak jakbyśmy mogli powiązać ten film w sposób bezpośredni z wykładem. W takim razie to, jak mówię, pewne pytania, które myślę, że w dyskusji będziemy sobie mogli podnieść. A teraz dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na film.